Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj proponuję Państwu temat związany z wielką polityką. Chcę Państwa zaprosić do dyskusji o konflikcie między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Wojna trwa 3 tygodnie. Może się wydawać wojną odległą i niedotyczącą nas, ale myślę, że jak spoglądają Państwo na ceny ropy naftowej, benzyny i energii, to natychmiast okaże się, że ta wojna jakoś nas jednak dotyczy. Proszę pozwolić, że przedstawię Państwu moich gości. Dr Zofia Sawicka, arabistka i politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan profesor Grzegorz Bonusiak, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Jeżeli Państwo pozwolą, to 3 cytaty. Władze Iranu po zabójstwie Chamaneiego powiedziały, że to jest właściwie deklaracja wojny przeciwko muzułmanom i że Iran uważa zemstę za zabójstwo jako swój obowiązek, święty obowiązek. Prezydent Donald Trump, uzasadniając bombardowania, powiedział, to jest obrona przed nieuchronnym zagrożeniem. No i jeszcze jeden cytat. Reza Pahlavi, czyli syn obalonego w 1979 roku szacha Iranu, powiedział, to jest interwencja humanitarna. No to mamy interwencję humanitarną, obrona przed nieuchronnym i wojna przeciwko muzułmanom. Które z tych stwierdzeń jest, ja wiem, najbliższe prawdy, może to najbezpieczniejsze określenie? Panie profesorze, pani doktor.
Dobrze, to może ja zacznę. Wszystkie są prawdziwe, po trosze. To jest najzabawniejsze. A że to naprawdę jest próba wywołania, nie wiem czy próba, świadoma rzeczywiście, ale jest to możliwość wywołania wojny przeciwko muzułmanom. To jest absolutnie prawda. Oczywiście pamiętając, że szyitów jest 30% całego świata muzułmańskiego, to nie zmienia faktu, że przeróżni zamachowcy terroryści sunnicy, czyli tej dominującej części świata muzułmańskiego, także mogą się tutaj jak najbardziej uruchomić. Co do pana Pahlaviego, ja przepraszam, ale to szkoda komentować.
Znaczy, jest z marginalnym politykiem?
Tak, jest absolutnie marginalnym politykiem. Tam poparcie w Iranie samym jest zerowe. I oczywiście gdzieś na zachodzie możemy spotkać się nawet z głosami poparcia. Sam pamiętam kiedyś w Wiedniu, spacerując po Wiedniu, widziałem... chciałem powiedzieć protest, ale to nie był protest. To nawet nie był wiec. Tam stało 10 osób ze zdjęciem szacha i krzyczeli coś po persku, więc ja przepraszam, tutaj pani doktor być może by zrozumiała, co oni krzyczeli, ja naprawdę nie. Ale tam było 10 osób plus ze 2 osoby, które chodziły dookoła i robiły zdjęcia, więc to byli pewnie przedstawiciele ambasady.
Pani doktor?
Ja uważam, że...
O co jest ta wojna?
O ego Donalda Trumpa, jeżeli miałabym być szczera, ale tak naprawdę ta wojna jest trudna do zdefiniowania, bo nie znamy jej przyczyny, bo jakby te przyczyny też tej wojny, które deklarują poszczególne państwa, które biorą w niej udział, zmieniają się z każdym dniem, a właściwie z każdą godziną i z każdym wpisem Donalda Trumpa w mediach społecznościowych i po konferencjach prasowych tych przedstawicieli. Możemy powiedzieć, o co jest ta wojna ze strony Izraela, to na pewno. O to, żeby zniszczyć swojego największego wroga. Oni chcą, żeby powstało... owszem, duże państwo, ale takie, które nie będzie miało tej retoryki antyzachodniej, antyizraelskiej, które nie będzie dążyło do tego, żeby no, mieć w zapisie w konstytucji prawie, że to, że trzeba zniszczyć Izrael.
To, ale czy to jest możliwe w ogóle?
Nie, to nie jest możliwe. Absolutnie, właśnie. Przynajmniej nie w niedalekiej przyszłości, bo też należy oddzielić społeczeństwo Iranu od władz Iranu, od retoryki, którą ta władza deklaruje publicznie, ale też to, co robi Izrael, to, co robią Stany Zjednoczone, niebezpiecznie moim zdaniem zbliżają społeczeństwo Iranu do tego, co chce też władza Iranu. Jakby konsolidują coś, co mogło rozpaść się zupełnie bez spuszczenia ani jednej amerykańskiej bomby na ten kraj. To na pewno. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to wydaje mi się, że może nie miały wyjścia, bo dowiedziały się, jak myśliwce izraelskie były w powietrzu, że jest ta wojna i należy ją wspierać, a Donald Trump stwierdził, że jest to coś, co może mu przynieść duże poparcie, wzrost poparcia w Stanach Zjednoczonych i walczy o w jakimś tam stopniu o wybory te połówkowe tutaj do kongresu, więc o to, żeby jeżeli demokraci jakby zwiększą swoją liczbę w kongresie, to sparaliżują mu resztę prezydentury, więc potrzebuje takiego zwycięstwa na pewno.
Czyli mówiąc krótko, liderzy i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych potrzebowali tej wojny. Tak,
tak bardzo, bo Netanyahu też walczy czy no i o bezpieczeństwo Izraela, ale też o swoją własną przyszłość. Pamiętajmy też zarzuty korupcyjne, więc jakby swoje własne problemy wewnętrzne, gdzie też jeżeli przestanie być premierem, automatycznie on ma wyrok, więc trafia do więzienia. Więc jakby każdy walczy o siebie, ale na dobrą sprawę właśnie gubimy gdzieś z oczu ten taki przekaz bardziej międzynarodowy, geopolityczny, kierując się tym, co Trump jakby robi w tej polityce międzynarodowej. Krótkowzrocznym interesem doprowadzamy do chaosu.
Ale pani doktor powiedziała coś ciekawego dla mnie, mianowicie reżim ajatollahów rozpadłby się bez bomb. Czyli co, taki kolos na glinianych nogach, tak? To była tylko kwestia czasu. Gospodarczo Iran by nie wytrzymał. No, inflacja jakaś potężna w Iranie przecież w ostatnich miesiącach, czy w ostatnim pół roku.
Ten reżim jakby on by jeszcze potrwał, to nie jest tak, bo to jest jednak bardzo jakaś mocna dość struktura, tylko że jest kwestia tego też, że właśnie to, do czego jakby reżim doprowadzał gospodarczo, ekonomicznie, społecznie, czyli te coraz większe protesty. Owszem, one były bardzo krwawe, stłumione na początku roku, ale coraz większe niezadowolenie ludzi, też coraz większe walka wewnętrzna, bo my patrzymy na reżim jako monolit. Nie, oni tam walczą i nawet wybór teraz przywódcy Iranu też nie obył się bez konsekwencji i bez kłótni wewnętrznych. Więc jakby wydaje mi się, że w końcu po jakimś tam czasie udałoby się zmienić tą sytuację, która jest, bez użycia na pewno takiej militarnej siły.
No, znalazłem też...
Jeżeli
info...
mogę,
proszę bardzo.
Żeby było zabawniej, tak naprawdę bliżej było upadku reżimu, całkiem niedawno, kiedy były pokojowe protesty, niż teraz, kiedy bomby spadają na ludzi. No ja, szanowni państwo, czy ktoś kiedyś słyszał o tym, że ludzie, którzy mieszkają w jakimś kraju, proszą najeźdźcę, żeby zrzucał więcej bomb, bo wtedy upadnie reżim, pod którym są? No nie. Mamy ten efekt zbierania się wokół flagi. Jest zupełnie normalny, zupełnie klasyczny. Więc ci ludzie po prostu popierają. Mogą nienawidzić swojej władzy, ale to nie zmienia w żaden sposób faktu, że bardziej nienawidzą tych, którzy zrzucają im bomby na głowę.
Czy opozycja w Iranie jest zorganizowana, mocna? Donald Trump zaapelował do Irańczyków. Przejmijcie władzę, my to robimy dla was. Możecie urządzić ten kraj jak chcecie. My wam dajemy tylko pole do tego, żebyście właściwie sami rządzili się w tym kraju. No jednocześnie spadają bomby, które niszczą wszystko. Jakiś obraz ruiny państwa przecież.
Opozycja jest silna, ale ona jest silna za granicą. W samym Iranie nie ma takich... to, co się stało na początku tego roku, to rzeczywiście mocno przetrzebiły tutaj te szeregi opozycjonistów. Sami Irańczycy są w opozycji do reżimu, bardziej do tej warstwy ideologicznej, religijnej, takiej twardej, konserwatywnej. Chociaż część oczywiście też będzie popierała tą władzę i będzie mocno oddana religii. Natomiast to, co zrobił Donald Trump wprost, to jakby też wybił narzędzia do walki opozycji wewnątrz kraju, bo Irańczycy nie wierzą Amerykanom, są bardzo mocno amerykańscy i jakiekolwiek działania opozycji od wewnątrz, antyamerykańscy i jakiekolwiek takie działania opozycji od wewnątrz, one automatycznie dawały argument władzy, że to jest wszystko inspirowane właśnie przez obce siły, że to jest zagranica. To nie ulica, tylko zagranica. No i jak sobie przypomnimy przecież 53 rok, kiedy premier demokratycznie wybrany premier Iranu 2 lata wcześniej znacjonalizował przemysł naftowy, został przez Amerykanów obalony, tak? Potem w 79 roku, kiedy mamy rewolucję, Chomeini też ręka w rękę z Amerykanami to było przeprowadzone, a potem Chomeini ich pięknie rozegrał, kiedy studenci amerykańscy weszli do ambasady amerykańskiej, no i jakby ręcznie sterował tym konfliktem, tak, że Carter przestał być prezydentem. Więc jakby oni mają bardzo mocne takie wspomnienia z Amerykanami, które nie są szczególnie dla nich pozytywne i nie będą wierzyć komuś, kto tyle razy pokazywał, że rozgrywa ich państwo, próbuje rozgrywać ich państwo jak chce.
Wiemy, że zginęli bardzo ważni przedstawiciele władzy w Iranie. No już pomijam, że Ali Chamanei nie żyje i to jest, myślę, dla dużej grupy religijnych wyznawców islamu prawdziwy szok. To jest rodzaj, nie wiem, zwycięstwa dla Izraela i Stanów Zjednoczonych?
Reżim w Iranie to nie jest tylko jedna osoba, to nie jest Wenezuela, to nie jest taki rodzaj dyktatury, to jest, zginął nie tyle największy wróg.
My tak sobie troszkę wyobrażamy, prawda?
Tak.
Przywódca religijny, który właściwie rządzi nie tylko tą sferą duchową, mentalną, ale rządzi wszystkim w państwie.
Tak, tylko tam są tak skomplikowane powiązania pomiędzy władzą religijną, wojskiem i władzą polityczną, że jakby to, że zginął ten najwyższy przywódca, nic nie zmienia. Może tylko doprowadzić do większej agresji i furii obrońców. Tylko i wyłącznie.
Jeżeli mogę, pół roku temu, jak pamiętamy, były bombardowania. Irańczycy się nauczyli i wprowadzili zasady czwartego zastępcy. Czyli każdy urzędnik od tam któregoś stopnia ma co najmniej 4 kolejnych następców, którzy są wpisani, przewidziani, wprowadzeni w swoje zadania. Od pół roku się wprowadzali w te zadania, czyli od tych ostatnich nalotów Stanów Zjednoczonych i Izraela dokładnie. W związku z tym oni są przygotowani i byli przygotowani na to. Czy Chamenei się poświęcił, pamiętamy, on wprost mówił, że on tutaj no, ma 80 lat, to on sobie spokojnie zostanie, przekładając to na nasze świętym,
męczennikiem.
No i tak się stało.
I tak się rzeczywiście stało. Więc ja nie sądzę, żeby zabijając szczyty elit władzy w Iranie dało się zniszczyć Iran, a właściwie zdestabilizować ten system. Z jednej strony to jest teraz to, o czym mówię, czyli reguła czwartego zastępcy. Każdy ma tych trzech kolejnych zastępców. A druga sprawa to jest kwestia taka, że to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy są strażnikami rewolucji. I jeszcze pamiętajmy, kilkadziesiąt tysięcy, przekładając znowu na polskie, księży, którzy są tak naprawdę wielkimi zwolennikami tego reżimu. Oni się oczywiście w środku kłócą między sobą, walczą o władzę, walczą o to, kto jest ważniejszy, ale jak sobie przypomnimy dowolny autorytaryzm, to pamiętamy, że zawsze wojsko kłóciło się ze służbami specjalnymi, kłócili się z ośrodkiem władzy, ale tak naprawdę na zewnątrz byli jednością, byli spójni. To wygląda dokładnie tak samo.
No to słuchajcie państwo, jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie to zagrożenie militarne, bo o tym mówi Izrael z kolei, to zagrożenie możliwością posiadania bomby atomowej, uzbrojenie, które zagraża innym państwom. Czy rzeczywiście takie zakusy miała władza w Iranie?
Iran wzbogacał uran, to na pewno.
Jasne. Bez wątpienia tak. Bez wątpienia Iran chciał mieć bombę atomową, ponieważ chciał mieć gwarancję własnego bezpieczeństwa. To po nic innego
nie
służyło.
To jest argument.
Dokładnie taki sam jak przy Korei Północnej, ale dokładnie też taki sam jak w przypadku Izraela. Izrael też wie, że jest otoczony ze wszystkich stron wrogami, bądź potencjalnymi wrogami. W związku z tym chciał mieć broń ostateczną, czyli właśnie bombę atomową. Iran myślał dokładnie tak samo. Tu nie ma żadnych zaskoczeń ani żadnych zdziwień. Pozostaje pytanie, czy ma. Nie sądzę, żeby miał. Pozostaje pytanie, czy ma uran wzbogacony. Bez wątpienia tak. Oficjalne komunikaty irańskie tuż przed wojną brzmiały w ten sposób, że mają uranu na budowę 11 bomb atomowych. Czy mają 11 bomb atomowych? Nie, nie mają. Ale czy mają ten uran? No i teraz pytanie, czy to było oświadczenie, które miało odstraszyć Izrael i Amerykanów od bombardowania? Bo w czym jest problem? Wcale nie trzeba mieć bomby atomowej. Wystarczy przewieźć uran w walizce do Nowego Jorku i wysadzić małą bombkę, która rozpyli ten uran i wtedy cały Nowy Jork będzie skażony. Więc to jest tak zwana brudna bomba, to nie jest wielki lej, ale tak naprawdę to jest kilkanaście milionów ludzi, którzy łapią chorobę promieniotwórczą, promienną.
Jeżeli przywódcy Iranu mówią o wojnie przeciwko muzułmanom i że właściwie w tej chwili dostali jakiś ważny argument, że ta zemsta musi nastąpić, to myślę, że naprawdę można się obawiać wielu aktów terrorystycznych między innymi.
Też, ale właśnie jeszcze a propos tej bomby, to największy paradoks jest taki, że on, ja się wcale nie dziwię, jak wszystko się uspokoi, że oni będą chcieli tę bombę naprawdę mieć i będą dążyć za wszelką cenę do tego, żeby ją mieć, żeby to był odstraszacz całej tutaj dla bezpieczeństwa swojego własnego. A rzeczywiście, no, ataki terrorystyczne myślę, że z czasem pojawi się ich więcej. Chociaż może będziemy przygotowani, może służby będą działać lepiej, ale patrząc na to, jak do tej pory działały, nie jestem tu wielką optymistką.
Przy czym w tak zdestabilizowanym świecie miejmy świadomość, że wszyscy będą chcieli albo mieć bombę, albo mieć łatwość zrobienia tej bomby. Czyli być w zakresie przygotowania technologicznego, w zakresie przygotowania rakietowego albo innego nosiciela bomby i w zakresie myśli technologicznej o krok przed skonstruowaniem bomby. Ponieważ jeżeli pojawi się rzeczywiste zagrożenie, to ta bomba jest tym ostatecznym odstraszaczem.
No dobrze, a te wielkie bombardowania, które przeprowadziło lotnictwo Izraela i Stanów Zjednoczonych, znalazłem informację, która mówi, że takiej koncentracji wojsk lotniczych nie było od II wojny światowej.
Tak, i na pewno bardzo duży obszar Iranu jest zrównany z ziemią. Ja się z tym zgodzę, ale z drugiej strony...
Ale to ten płaski.
Tak, ten płaski, dokładnie, a górzy to jest spora część. Ale jeśli chodzi o mądrość reżimu, też jakoś uważam, że oni jakby pewne... Bo to nie jest tak, że oni się nie spodziewali. To nie jest tak, że to było z zaskoczenia. Oni też się nauczyli wydarzeniami z poprzedniego roku, także wydaje mi się, że te zapasy gdzieś tam, one są ukryte. Że to nie jest tak, że no może na 10 lat, na ileś, na dekadę udało się opóźnić pewne rzeczy, ale wydaje mi się, że te, zresztą No, znowu mamy paradoks. Rok temu Trump ogłaszał, że zlikwidowali program nuklearny. Teraz ogłasza, że ta wojna wybuchła, żeby zlikwidować znowu program nuklearny. No to zlikwidowali czy nie? No więc jakby wydaje mi się, że no, na pewno duża część infrastruktury została zniszczona, ale samo jądro na pewno nie.
Ale to są takie trochę opowieści dziwnej treści. Ja przypominam, pół roku temu przekonywano nas, że rakiety amerykańskie były tak precyzyjne, że trafiały dokładnie w jeden punkt, w tą górę, gdzie tam prawdopodobnie jest składowany, albo są fabryki, albo jest składowany ten uran. I przekonywano nas, że te kolejne rakiety trafiały dokładnie w ten sam punkt, zwiększając tą dziurę i w końcu ostatnia się przebiła. Że tak to ujmę, jak...
Barwne, ale może nie do końca prawdziwe.
I jeszcze dwie rzeczy, jeżeli mogę uzupełnić. Rzecz pierwsza, ja rozumiem, że wiemy, gdzie są wejścia pod tą górę, ale skąd my wiemy, gdzie tam idzie dalej ten tunel i czy nie idzie pod sąsiednią górę i dopiero tam jest fabryka. My sobie możemy poopowiadać, że zniszczyliśmy te fabryki, które są pod górami, ale tak naprawdę nie mamy bladego pojęcia, więc no tutaj rozwiązaniem jest spuszczenie atomówki na taką górę.
Ale to pan profesor porusza ważną kwestię, mianowicie informacji. Jak tak naprawdę niewiele wiemy, jak niewiele też informacji otrzymuje, myślę, społeczeństwo izraelskie, ale też i społeczeństwo amerykańskie.
Społeczeństwo amerykańskie otrzymuje informacje, dużo informacji, tylko niekoniecznie prawdziwych. Ono otrzymuje projekcję tej wojny jakby w oczach głównodowodzących i w oczach Donalda Trumpa. Natomiast to, co dzieje się naprawdę, no jakby może bezpośrednio nie, ale jeżeli jakiś Amerykanin chce usłyszeć prawdę, to ma źródła, z których bezpośrednio może sobie skorzystać. Tak? Jeśli chodzi o Izrael, tutaj...
Poparcie w Izraelu dla wojny jest duże.
Bardzo duże. To jest 93% obywateli, w tym nawet to, co mnie zaskoczyło, z tych 93, 26% to są arabscy Żydzi, tak? Znaczy się, no, Arabowie, którzy mieszkają na terenie Izraela, więc jakby czyli ci, którzy teoretycznie atak na państwo muzułmańskie powinni potępiać już z samego początku, ale większość po prostu jest obojętna. Mówisz, że to nie jest ich wojna i oni żyją tym, co dzieje się w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu bardziej. Poparcie jest, no bo oni się mobilizują, bo no, oczywiście chcieliby w jakimś stopniu ten Iran zniszczyć. Też mówią, że zaczęło się to święto Purim, bo tam to jest święto na pamiątkę właśnie zwycięstwa Żydów nad perskim satrapą Hamanem, więc jakby oni tutaj...
symbolika temu.
Ta symbolika, tym bardziej nazwa operacji, to jest ryczący lew, to jest jakby kontynuacja tej ze Strefy Gazy. Tam też coś było o wstającym, podnoszącym się lwie, czyli on już powstał, a teraz ryczy. Mhm. Więc jakby tutaj to też pokazuje kierunek działania polityki izraelskiej. No i też to, co ciekawe, no, nie ma informacji w Iranie i jak ostatnio rozmawiałam ze znajomymi Irańczykami, to oni mówią, że oni, część ludzi z Iranu, jak ma jakąkolwiek łączność, to dzwoni do swoich właśnie znajomych czy rodziny w Europie czy na Zachodzie, żeby dowiedzieć się. I to nie jest kwestia tego, że reżim blokuje, tylko tam nie ma infrastruktury, tam wszystko zostało zniszczone. Więc łączność jakby jest
Ale co do tego święta Purim, być może tak, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która... Nie wiem, pokazuje być może zamiary, nie wiem jak to interpretować, ale wyjaśnię, o co chodzi. Pamiętajmy, że trwały rozmowy rozbrojeniowo-pokojowe tych stron zaangażowanych, a więc Stanów Zjednoczonych i Iranu. Oczywiście wiadomo, że Izrael gdzieś tam w tym funkcjonował. I teraz skończyła się jedna z tur negocjacji. Negocjatorzy wrócili do domu. I chwilkę później Izrael, bo pamiętajmy, że to Izrael pierwszy zaatakował, Amerykanie się dołączyli. Izrael uderzył w także negocjatorów oraz w Chameneiego. No, rzecz jest oczywista, że spodziewali się, że negocjatorzy złożą meldunki, jak przebiegały negocjacje. I właśnie wtedy uderzyli w naradę najwyższych władz. No, ja tylko pokazuję intencje.
Kto popiera Iran dzisiaj? Organizować rodzaj pomocy, wsparcia, już nie mówię militarnego, ale w ogóle jakiegoś poparcia moralnego.
Ale militarne jest ważniejsze. Znaczy w tej chwili mamy ewidentne poparcie militarne. Pytanie pozostaje, bo jest otwarte, czy ze strony Rosji, czy ze strony Chin. To przymierze jest dość oczywiste, chińsko-rosyjsko-irańskie. Pamiętamy, że Irańczycy dostarczali szachidów
na front ukraiński.
Dzisiaj być może te dostawy idą w drugą stronę, ale ważniejszy jest fakt, że od paru dni ataki irańskie są niezwykle precyzyjne. No i teraz pozostaje pytanie, czy dostają namiary satelitarne z Rosji czy z Chin? zważywszy, to jest moja supozycja, tego nie wiem na pewno, ale zważywszy na dokładność tych ataków, tak niezwykłą dokładność, to raczej z Chin.
Chociaż oficjalnie Chiny, jakoś tak słyszałem, dystansują się. Nie chcą chyba być wmieszani jakby w to wszystko. Rosja, no to tutaj jakby sprawa jest ewidentna. No ale też państwa Zatoki Perskiej. Jaka jest reakcja? No.
Państwa Zatoki Perskiej mają związane ręce, bo tak na dobrą sprawę to oprócz Iranu, który został zaatakowany, to one najbardziej ucierpią w tej wojnie i już cierpią najbardziej, bo jakby zostało zdestabilizowane poczucie bezpieczeństwa w tym rejonie świata, a pamiętajmy, że to jest świat, który obraca ogromnymi pieniędzmi z całego
i
świata.
Ma wpływ na tak wiele dziedzin naszego życia.
Tak jest. To z jednej strony możemy mówić o energii oczywiście, ale to też jest hub gotówkowy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc jakby one stracą tych, którzy inwestują tam i już są zapowiedzi, że raczej będą się przenosić niektóre firmy do Szwajcarii, więc jakby turystyka cała, która...
No, Dubaj, który zbudował swoją...
potęgę na turystyce, ale nie zapominajmy o jednym, bo Iran jeszcze tego tak nie zrobił, tylko w Bahrajnie uderzył tak, ale to jest świat, który polega na odsalaniu wody. I Iran dobrze wie, że jeżeli jego ostateczną bronią to nie są te rafinerie, to nie jest ropa naftowa. Wystarczy, że uderzy w odsalarnię w tych poszczególnych państw. Na przykład Riad i w ogóle Arabia Saudyjska, 80% wody pitnej pochodzi z odsalania. Więc jeżeli oni to zbombardują, no to wtedy mniej więcej tydzień ma Riad na to. Ludzie, żeby opuścili to miasto, bo inaczej nie będą mieli dostępu do wody. Więc jakby w Iranie też są ocelarnie i też oni to zrobili w kontrze, bo tam gdzieś ktoś przez przypadek w to trafił, ale oni dobrze wiedzą, gdzie mają celować, jeżeli będą chcieli naprawdę zmusić państwa Zatoki Perskiej, chciałam powiedzieć arabskiej, Zatoki Perskiej, do tego, żeby zaczęły działać może bardziej w obronie też interesów Iranu.
No to mamy bardzo skomplikowaną sytuację i myślę, konflikt na wiele lat. Odbudowa infrastruktury, pomoc wzajemna, tak sobie wyobrażam, jakaś dyplomacja, która będzie temu towarzyszyć. Zawierane sojusze na nowo, czy jakieś inne sojusze? Tutaj chyba bardzo skomplikowaną mamy sytuację.
Geopolityczną w tym rejonie świata bardzo. Iran zawsze był tym wrogiem tych monarchii sunnickich i zawsze gdzieś tam siał niepokój tymi mniejszościami szyickimi, które były. Z Arabią Saudyjską poprawił swoje kontakty. Od niedawno jakby otworzyły się ambasady i ta współpraca była w miarę, możemy powiedzieć, że poprawna. Ale wydaje mi się, że też wszystko zależy od tego, kto w tym Iranie zostanie i z kim te państwa będą musiały rozmawiać. Ale tutaj też myślę, że państwa Zatoki Perskiej muszą w ogóle przemyśleć kwestię bezpieczeństwa, polegania w ogóle, jakby tym parasolem były Stany Zjednoczone, wiedzą, że nie mogą już liczyć na to, muszą budować swoje sojusze. Już mamy taką strategię hedgingu, czyli takiego balansowania. Oni zaczynają już próbować i robią interesy z Chinami, z Rosją, więc jakby tutaj jest przeformułowanie w ogóle geopolityki tego rejonu świata.
Ale warto przypomnieć, że ostatnie porozumienia duże w zakresie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie wynegocjowali nie Amerykanie, tylko Chińczycy. To była wizyta chińska i to pod auspicjami chińskimi doszło tam do...
Pogodzenia Arabii Saudyjskiej i Iranu.
Dokładnie tak. Czyli dwóch tak naprawdę śmiertelnych wrogów.
Bardzo się też ciekawa sytuacja i znacząca.
A tutaj jeszcze proszę pamiętać o jednej rzeczy. Donald Trump właściwie, bo to nie Ameryka, to już mówmy wprost. Donald Trump przez ostatni rok zawierał wielkie umowy handlowe i różne inne z kolejnymi państwami, tylko one wszystkie są nieratyfikowane. Co oznacza, że te miliardy, które miały przypłynąć z państw Zatoki, właśnie już nie przypłyną do Ameryki. Każdy podatnik amerykański odczuje brak przypływu tych inwestycji.
No skoro mówimy o przepływach, no to powiedzmy o cieśninie Ormus, bo ona jest tutaj szalenie ważna. Mówimy, że statki na redzie, że właściwie ta 1/5 całego światowego transportu się jakoś zatrzymała, ale to nie tylko ropa naftowa. Produktów do wytwarzania rozmaitych leków, to jest też poważny problem dla wielu światowych firm, nie mówiąc o tym, że dla wielu nas, potencjalnych pacjentów.
Tak, bo to jest jednak szlak handlowy i oczywiście największe znaczenie i takie najbardziej odczuwalne dla państw to jest energia, czyli ropa i gaz, bo to jest też 20% gazu światowego tamtędy płynie. Ropa naftowa też, ale na przykład Arabia Saudyjska sobie już radzi i w innym porcie, po prostu okrężną drogą jest w stanie tą ropę transportować, ale jest to dużo droższy oczywiście.
Tylko tam ma Huti, więc nie wiadomo.
No tak, ale jest tutaj jakaś przynajmniej większa szansa. Natomiast, czy to też widać, że Irańczycy jakby też próbują zdobyć może sympatię innych państw, bo pozwalają na przykład statkom tureckim, statkom hinduskim, więc jakby chodzi bardziej o to, żeby zmusić raczej wrogie Izrael i Stany Zjednoczone państwa do tego, żeby zastanowiły się kilka razy, czy na pewno chcą dalej atakować. Co też jest ciekawe, bo jakby wydaje się, że dla Amerykanów to było ogromne zaskoczenie, że Iran zablokował cieśninę Ormuz, a przecież wielokrotnie były już takie ćwiczenia, no i w historii też już cieśnina Ormuz była zablokowana, więc tym bardziej jest zaskakujące to, że nikt tego nie przewidział.
No, prezydent Trump wzywa między innymi kraje NATO, by pomogły w odblokowaniu cieśniny, asekurowały ten światowy przepływ okrętów. No, na razie nikt nie odpowiedział.
No, pozytywnie.
I chyba nikt nie odpowie pozytywnie.
No, bo to pokazuje tylko, że właśnie Ameryka przestała być hegemonem światowym. Do tej pory to ona zajmowała się bezpieczeństwem na morzach i oceanach. W tym momencie, jeżeli Donald Trump w imieniu Ameryki prosi swoich sojuszników, których zresztą całkiem ostatnimi czasy, nie wiem czy państwo pamiętacie, pognębiał i uważał, że nic nie robią ci sojusznicy i tylko bazują na wsparciu Amerykanów. No więc jeżeli tak jest, to znaczy, że Ameryka sobie nie radzi i potrzebuje wsparcia sojuszników. A to oznacza, że wcale nie jest hegemonem.
No nie jest. To co trzeba też powiedzieć, że nie jest. A na przykład też, co ciekawe, wydaje mi się, że Ameryka jest mimo wszystko, albo Donald Trump, on jest bardzo ograniczony tymi jednak demokratycznymi regułami. On ma wybory, on potrzebuje zwycięstwa. Chiny, Rosja nie. To są państwa autorytarne, które mogą spokojnie czekać, jak Ameryka się powoli wykrwawi i sama siebie zniszczy i zakopie. Natomiast oni wtedy bez jakichś problemów mogą trochę próbować właśnie ten ład światowy, porządek światowy zmieniać i kto wie, czy nie mieć zakusów na to, żeby któreś z tych państw, jeszcze Indie, stały się w przyszłości tym hegemonem.
Zresztą zobaczmy na wizerunek w tej chwili. Ameryka jako państwo zbójeckie i Chiny nawołujące do uspokojenia, zaprzestania wymiany ognia, do dyplomacji.
No, już pomijam, że Izrael jest oskarżony o ludobójstwo. Tak? Mówię oczywiście o Strefie Gazy, co pewnie nie mieści nam się w wyobrażeniu, pamiętając czasy II wojny światowej.
Tak jest. Ja tutaj od zawsze, jakby jak zaczął się ten konflikt, ale też wcześniej, bo patrząc na to, jak Izrael traktował Palestyńczyków już wcześniej i jakie były stosowane wobec niego polityki i jak życie Palestyńczyków na terenie Izraela wyglądało. Cały czas mówiliśmy, że to jest jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie, ale ona nigdy dla Palestyńczyków nie była, bo oni nie mieli pełni praw obywatelskich, nie mieli takich samych praw jak Żydzi. Więc jakby już dla mnie wtedy zawsze mówiłam i dziwiłam się, że jak naród, który przeżył Holokaust, może robić to samo drugiemu narodowi, ale też wiem, że Izrael to jest państwo zbudowane na sile i tam akurat nie ci pierwsi, którzy przyjechali w tych alijach i byli w obozach koncentracyjnych, długo się nie przyznawali i długo chowali numer na ramieniu, bo byli traktowani jako ci, którzy dali się zapędzić na tą rzeź, a nie walczyli. Więc jakby to też jest zderzenie różnych światów.
Ja jeszcze ostatnio wymyśliłem coś innego, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, po prostu takie skojarzenie. Też pamiętajmy, że te pierwsze wojny były wojnami, izraelskie oczywiście, były wojnami o zbudowanie kształtującego się dopiero państwa. Państwa, które walczyło w ogóle o swoje przetrwanie, o swoje istnienie. Czy tam były zbrodnie, czy nie były? No na pewno nie miały takiej skali, jak dzisiaj mówimy. Zbrodnie są na każdej wojnie, to nie jest nic niezwykłego i to obojętne, czy to są Rosjanie, czy Amerykanie. Każda armia popełnia zbrodnie. Natomiast, powiem to bardzo paskudnie i brutalnie, proszę też pamiętać, że przez ostatnie dziesięciolecia do Izraela przybyło bardzo wiele osób z dawnego bloku radzieckiego, a zwłaszcza ze Związku Radzieckiego. To zmienia sposób myślenia. Jak popatrzymy na to, co wyprawia armia rosyjska, to nie dziwmy się też, że mógł się zmienić wewnętrzny sposób myślenia w armii izraelskiej, bo przecież ci ludzie też do niej trafili.
I oprócz armii zmieniło się, bo oni teraz są dopiero wzywani do armii, ale zmieniła się bardzo mocno struktura państwa społeczna Izrael, bo jakby ta bardzo konserwatywna część Izraela religijnie, która właśnie głosi do tego, żeby jakby szczęściem od Boga są dzieci, tak. I jakby trzeba mieć tych dzieci jak najwięcej, więc jakby to sprawiło, że i oni wierzą rzeczywiście, że Izrael powinien być na tych terenach, które są opisane w Biblii, więc bardzo mocno też popierają i są zwolennikami rozszerzenia terytorium i zapewnienia bezpieczeństwa, więc jest też to poparcie społeczne, ale też stąd te radykalne partie weszły do Knesetu i jakby Netanjahu jest ich trochę też zakładnikiem. Więc jakby ta sama sytuacja wewnętrzna Izraela też mocno na to wpływa. No teraz oni są werbowani do armii, bo oni do tej pory to tylko czytali pismo i nic innego nie robili. Protestują, no ale jakaś część już jest wyrok sądu, który jakby ich do tego zobowiązuje.
No to jeszcze zwróćmy uwagę na nowo wybranego przywódcę duchowego Iranu. Syn Chamaneiego został wybrany, Mosztaba. Nie pokazuje się, nie przemawia, nie widać go w żadnych przekazach telewizyjnych. Niektórzy twierdzą, że jest ciężko ranny i że właściwie nie wiadomo, czy jest. No bardzo taka dziwna sytuacja.
Czy ona ma znaczenie? Znaczy, dzisiaj pewnie wiemy na jakieś 90 kilka procent, że on jest w tej chwili w Moskwie po operacjach, miał zranione faktycznie nogi, czy coś jeszcze, to nie wiemy. Ale czy naprawdę jest to jakikolwiek problem? Ja już mówiłem o regule czwartego zastępcy. Jak umrze syn, to wezmą kolejnego syna albo wybiorą kolejną osobę, która będzie reprezentowała reżim i która będzie ściągała poparcie społeczne. To naprawdę nie ma znaczenia, czy on jest chory, czy nie chory, czy umiera, czy nie umiera. Ważne, że jest symbolem, jest flagą. A jak ta flaga spadnie, to będzie kolejna flaga, bo to tym bardziej wzmaga opór, tym bardziej pokazuje, że oni próbują nas dobić, ale my będziemy twardzi.
To jest też taki chichot trochę historii i losu, bo to jest ta flaga, ale dla Irańczyków bardzo kontrowersyjna, nawet dla tych właśnie konserwatystów, bo jakby do tej pory cały reżim też był oparty o to, żeby nie było żadnej dynastyczności. Absolutnie.
No właśnie,
żeby
to się źle kojarzy.
To się źle kojarzy, bo to się kojarzy z reżimem Pahlawich. I sam ojciec absolutnie nie chciał, żeby jego syn był kiedykolwiek jego następcą i tutaj protestował. A wbrew pozorom to jest postać, która mogłaby się Trumpowi bardzo przydać i mógłby się z nim bardzo łatwo dogadać, jeżeli by udało się jakoś te tutaj stosunki unormować, ponieważ on z jednej strony, właśnie ojciec go trochę z dala trzymał, ale on był szefem jego biura politycznego. On po prostu kontrolował, kto do ojca wchodzi, z kim rozmawia, znał wszystkich. Z drugiej strony, on jednak walczył w wojnie iracko-irańskiej i to jeszcze w tym bardzo zasłużonym takim oddziale strażników rewolucji Habib. Więc jakby on znał wszystkie elity, które...
Wojskowe.
Te elity wojskowe pozwoliły mu zarobić, bo on, jego majątek szacuje się na około 3 miliardy dolarów, więc to był człowiek bardzo bogaty, a z drugiej strony jest zafascynowany bardzo władcą Arabii Saudyjskiej, Muhammadem bin Salmanem. Jest to dla niego taki wzór, że można państwo zmodernizować pod czapą tej religijnej ideologii, ale żeby tak ta religijna ideologia do końca nie przeszkadzała. Więc on jest człowiekiem, który też jakby ma dobre stosunki z Gwardią Rewolucji, z wojskiem, z tym może religijnym takim trochę skrzydłem i który mógłby dawać zarobić, a mocno tej ideologii by tak nie forsował.
No to
a z drugiej strony nie miałby nic przeciwko, żeby te pieniądze, które gdzieś tam zrobiłby ze Stanami Zjednoczonymi, z państwa wyprowadzić i przy tym okazji zarobić.
No to rzeczywiście ma pani rację, wymarzony partner dla zachodnich polityków.
Tak. I tutaj, no ale od razu Trump powiedział, że go nie akceptuje. Na samym początku być może za mało o nim wiedział, tak? Ale z drugiej strony właśnie to, że jednak jest synem swojego ojca, to trochę mu szkodziło i uważam też, że ta informacja, która wypłynęła zanim jeszcze Iran oficjalnie potwierdził, że to będzie następca Ajatollaha, była specjalnie, żeby Izrael wiedział, w kogo celować. Więc jakby to też było po to, żeby tam są rozłamy też w środku w tym reżimie. I też trzeba brać pod uwagę też możliwości i te poparcia, które mają tam jednostki wewnątrz.
To pozwólcie państwo jeszcze na finał naszego spotkania słów kilka na temat wojny Iranu, Izraela i Stanów Zjednoczonych i naszego polskiego punktu widzenia. Jak ta wojna nas dotyczy, oprócz cen na stacjach benzynowych? Jakie ona może mieć wpływy na to, co dzieje się w naszej części Europy?
Mówimy o Polsce, czy mówimy o Ukrainie? Bo to dwie różne rzeczy.
O Polsce pewnie nie sposób nie myśleć także o Ukrainie.
Dobrze. Na Ukrainę nie ma żadnego znaczenia. Znaczy na dzisiaj. Oczywiście Rosja zaczyna zarabiać. Pamiętajmy, że na razie to jest uwolnienie wyłącznie tankowców, które już były na morzu. Bo miejmy świadomość, na Oceanie Indyjskim pływało setka tankowców, które nie były rozładowywane i nie było ich gdzie skierować. Nagle jest je gdzie skierować. Amerykanie ściągnęli embargo i te tankowce, które pływały, w tej chwili już się rozładowują. Głównie w Indiach, ale nie tylko w Indiach. To jest kwestia całego Dalekiego Wschodu. Natomiast tak naprawdę Rosja już, no nie chcę przesadzić, ale faktycznie, może inaczej, technicznie zbankrutowała. W związku z tym fakt, czy będzie w tej chwili zarabiać z przychodów z ropy naftowej, czy nie, ma znaczenie, ale dopiero za chwilę. Znaczy ona musi odbudować te wszystkie budżety swoje, które są zawalone. To są przede wszystkim budżety poszczególnych republik w ramach Federacji Rosyjskiej. One tną w tej chwili wszystko właściwie, począwszy od służby zdrowia, przez koszt edukacji i tak dalej, i tak dalej. To wynikało oczywiście z kwestii tej mobilizacji, konieczności wydawania mnóstwa pieniędzy na to, żeby ludzie chcieli się zaciągać do armii rosyjskiej. I Ukraina na dzisiaj nie działa w oparciu o amerykańską broń. Zresztą w tej chwili nie dostanie żadnych tomahawków, ani żadnych rakiet strącających cokolwiek z Rosji lecącego, no bo Amerykanie tego nie mają, muszą oszczędzać dla siebie. De facto tak naprawdę Ukrainie potrzebne są pieniądze, które dadzą im kolejne oddechy, czyli możliwość trwania na tej wojnie. I te pieniądze są dzisiaj, to są pieniądze europejskie, nie amerykańskie. Opowieści pana Trumpa, że on tutaj tak pomaga Ukrainie, są najnormalniej w świecie nieprawdziwe. I to musimy bardzo mocno powiedzieć. To Europa finansuje wojnę Ukrainy z Rosją. Robi to w swoim własnym interesie, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Wracając do Polski, a i teraz mamy coś gorszego. To jest kwestia ekonomii. Znaczy, my widzimy ceny ropy naftowej i gazu ziemnego, ale to oznacza podniesienie cen właściwie wszystkiego, bo to są koszty transportu. Oraz, drodzy Państwo, to jest podniesienie cen nawozów sztucznych, czyli tak naprawdę za chwilę będziemy mieli bardzo szybko rosnące, prawdopodobnie, jeżeli to się nie skończy ta wojna, bardzo szybko rosnące ceny żywności. Więc no, jeżeli czeka nas 15% inflacja, to nie będę zupełnie zaskoczony.
No to nie jest optymistyczne zakończenie naszej rozmowy, ale realistyczne.
Bardzo realistyczne i też miejmy świadomość, że to, co dzieje się nam wydaje na drugim końcu świata, dzisiaj to są już tak, świat jest naczyniami połączonymi, że jednak ta wojna też ma znaczenie.
Pani doktor Zofia Sawicka, arabistka i politolożka, pan profesor Grzegorz Bonusiak, państwo reprezentują Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny klub radiowy.